w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Agnieszka Kowaluk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie po raz pierwszy i nie po raz pierwszy z Elfrida Jelinek, ale po raz pierwszy z książką Elfrida Jelinek, przetłumaczoną przez ciebie. O tłumaczeniu rozmawiałyśmy, kiedy byłaś w trakcie. Oj, było przy tym sporo nerwów. A teraz już myślę, że bardzo spokojna, bo po pierwszych recenzjach, które mówią i piszą i powtarzają brawurowe tłumaczenie Agnieszki Kowaluk. Brawo, gratulacje przyjmij od nas na początku. Dane od osobowe to jest tytuł tej pozycji, o której będziemy dziś rozmawiać i która została bardzo dobrze na rynku przyjęta. Ale zacznijmy od początku. Są tacy, którzy mówią, że jak Elfrida Jelinek się wścieknie, to wtedy jest wściekle dobra. Dlaczego Elfrida Jelinek się zdenerwowała?
O, tutaj zacznijmy od razu w takim razie od genezy książki i jednocześnie tytułu. Generalnie motorem jej twórczości jest wściekłość i niezadowolenie ze świata. Tak było również i tym razem. W tym konkretnym przypadku genezą książki jest spór, który autorka prowadziła przez wiele miesięcy z monachijskim urzędem podatkowym. Zupełnie przypadkiem znam również ten urząd.
Będzie z tego książka?
Kto wie, a co najmniej jakiś cięty esej. Autorce zarzucono zupełnie bezpodstawnie, żeby to od razu wybrzmiało, ponieważ już słyszałam takie głosy, ale czy tam na pewno wszystko było w porządku. Zarzucono jej bezpodstawnie, tak jak ona formuje, to rzucono na nią oko, ponieważ jest osobą ze świecznika, jakby nie było, noblistka w naszym mieście, że unika płacenia podatków w kraju, w którym mieszka, czyli w Niemczech, podczas gdy wiadomo od wielu lat, że mieszka generalnie w Wiedniu, w Monachium pomieszkuje u męża, czyli ma jakby dwa mieszkania, dwa domy, z czego jeden jest tym domem głównym, jest to ten dom wiedeński. Wiemy o tym nawet z literatury, jak ważne jest to dla niej miejsce, a ten monachijski jest tak zwanym domem dodatkowym. Urzędowi monachijskiemu jakoś nie bardzo się to wydawało prawdą i zamiast jakby zacząć od odpytania, zaczęto od śledztwa, od przeszukania domu, od zarekwirowania wszystkiego, co autorka napisała, twardych dysków, manuskryptów. Bardzo to przeżyła. Bardzo to przeżyła. Ona używa nawet w tekście tej nowej książki sformułowanie, że to są przecież jej dzieci, moje pisma kochane. I mówi w którymś miejscu też, że nie do zniesienia jest myśl, że te oto zarekwirowane papiery są u kogoś w domu, jakiegoś śledczego podatkowego, który w jaki sposób miałby sprawdzić na podstawie literatury, jak się mają sprawy finansowe autorki. Więc ona sobie wyobraża, że on to czytał gdzieś na kanapie swoim dzieciom i żonie, a one tarzały się na dywanie ze śmiechu. Tutaj widać od razu, prawda, tą sarkastyczność i tą złośliwość autorki, która jednakże opowiadając tę historię autentycznie, opowiada o swoim cierpieniu autentycznym. Tym bardziej, że zarzucono jej bezpodstawnie kłamstwo. Musiała udowodnić, że nie jest wielbłądem w pewnym sensie, tak? Z tego zacietrzewienia, z tej złości, z tego rozczarowania wzięła się ta książka. To znaczy, i to widać też właśnie w tym tytule, niestety też błędnie zacytowanym przez jedną z dużych polskich gazet. Nie chodzi tu o dane osobowe, te, które zbiera czasami od nas policja czy różne urzędy. Istnieje nawet formularz, który się tak nazywa. Również w Niemczech mamy formularz, który nazywa się Angabetzwopeson, ale autorka w oryginale to odwróciła, powiedziała Angabetzdepeson, dopełniacz, czyli teraz ode mnie się dowiecie dane odosobowe, od mojej osoby dowiecie się prawdy. I tutaj dochodzimy do takiego słowa klucza w twórczości tej autorki. Czym jest prawda? Są różne prawdy. Ona nie chciałaby, żeby prawda urzędu podatkowego została tą prawdą objawioną i książka jest próbą wykrzyczenia swojej prawdy, bo to jest jej broń. Ona potrafi pisać i mówić, tak? Często się cytuje takie jej powiedzenia, tylko mówię, 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 czy piszę, piszę, piszę. Jakby właśnie w tym potoku tej złości, tego odszczekiwania się jest właśnie ukryte dużo żalu, a jednocześnie autorka wplata tam takie przebitki z przeszłości swojej rodziny, z przeszłości w ogóle żydowskich mieszkańców i Wiednia, i Niemiec. I to jest może odrębny, może nie do końca odrębny temat tej opowieści, bo głównym jakby motywem danych odosobowych, skoro znamy już genezę, są finanse. Tak? Może nie od rzeczy byłoby tutaj powiedzieć, że książka w formie tej papierowej jest powrotem na rynek wydawniczy.
No właśnie, o to chciałam zapytać, bo przed laty Elfrida Jelinek powiedziała, że więcej publikacji książkowych nie będzie. Więc mogliśmy ją znać wyłącznie z tego, co publikowała na swojej stronie internetowej.
Tak, publikowała dużo i pisała dużo.
Bo szybko reagowała na to wszystko, co się dzieje.
Taką mamy tonę.
Więc dlaczego decyzja o książce?
No wydaje mi się, że jest to rzeczywiście wpasowanie się w ten temat, że skoro mówimy o finansach, skoro mówimy o podatkach, to tutaj jakby nie znam aż tak dobrze genezy czy motywów wydania książki w tej formie. Wydaje mi się, że mogła dać się namówić, prawda, wydawnictwu. Być może ma swój drugi czas. Jakby czytelnicy są, to również widać w Polsce, czytelnicy są jakby gotowi do czytania Elfridy Jelinek po niesłychanych sukcesach jej sztuk teatralnych. No jakby nie było, po paru recepcjach, że tak użyję liczby magii, książek, które się jednak w Polsce okazały, przeszedłszy wtedy z mojego punktu widzenia z małym echem. To się chyba zaczyna zmieniać i być może była to po prostu czysto merkantylna decyzja wydawcy, ale mnie się to bardzo jakoś dobrze zestraja. Mówimy o pieniądzach, mówimy o finansach. Mówmy o książce jako produkcie. Dajmy tym śledczym podatkowym nowy powód do przyjrzenia się.
No tak, bo trzeba będzie od niej zapłacić jakieś podatki. Czy po napisaniu tej książki, bo ty masz kontakt ze swoją autorką, czy po napisaniu tej książki przyszła ulga?
W sensie organizacyjnym sprawa jest zamknięta. To śledztwo umorzono dość szybko, ale autorka jakby zachowała właśnie to wielkie rozżalenie i niezrozumienie jakby tej sytuacji, swoją wściekłość, co przekuła na literaturę. Natomiast czy odczuła ulgę, bardzo trudno powiedzieć, ponieważ potem nastąpił bardzo nieprzychylny jej splot wydarzeń. To znaczy ona twierdzi, że wyjaśnianie tej sprawy kosztowało ją i jej męża bardzo wiele emocjonalnej energii, również pieniędzy płaconych adwokatom, ale to jej mąż głównie zajmował się tym wyjaśnianiem prawdy. Wkrótce potem zmarł i ona w jakimś sensie łączy te rzeczy ze sobą. Można też dodać, że autorka niedługo potem opuściła Monachium na zawsze, likwidując swoje monachijskie mieszkanie, to, które było kością niezgody właśnie, czy przedmiotem tego sporu. I mogę powiedzieć jako mieszkanka tego miasta, że straciliśmy fantastyczną mieszkankę i osobę, która mieszkała dość blisko mnie. Ja odczuwam tę pustkę.
Nawet jeśli śmierć męża nie była konsekwencją pewnych emocji, i sytuacji, które musiał przeżywać, to były dwa ostatnie lata jego życia. Więc zabrano.
Dokładnie tak. Po prostu zabrakło pewnego czasu, który można było spędzić zupełnie inaczej. Na przykład pisząc i reagując na wydarzenia, które nie aż tak bardzo dotykają człowieka osobiście.
Albo spacerując po ogrodzie w Monachium, na ścieżce którego to poznałaś osobiście swoją autorkę.
Tak było.
Tak było. Samo tłumaczenie już jest po wszystkim. Już wiadomo, że książka została przez ciebie tak przetłumaczona, że czyta się ją znakomicie, czasem z furią, czasem się odrzuca, później się wraca, bo się nie można od tego uwolnić. Powiedz proszę, jak pracowałaś nad tym tomem? Czy to była inna praca od na przykład poprzednich tłumaczeń Elfridy Jelinek?
Tak, to zdecydowanie była inna praca, nie mniej drobiazgowa i nie mniej połączona z ogromnym poczuciem odpowiedzialności za ten tekst, o którym wiedziałam, że ewentualnie będzie miał dużą recepcję, ponieważ był to w pewnym sensie powrót autorki, tak jak mówiłam, na rynek wydawniczy, ale też z powodu tematu, z powodu splotu tych tematów, które do tej pory, one wszystkie się jakoś tam gdzieś pojawiały, te wszystkie motywy zarówno Holokaustu, jak i finansów, jak i patriarchatu, jak i własnego pisarstwa. Czyli to jest mnóstwo elementów autobiograficznych, a również tych, które jakby od zawsze zajmowały ją w innych tekstach. Ale co różni tę książkę od poprzednich, to jak zauważyłam, i do tej pory nikt mi nie zaprzeczył, a wydaje mi się, że znam sporo jej tekstów, pytałam tych, którzy znają wszystkie i wydaje się, że jest to prawda. Ona pierwszy raz użyła słowa ja. I ten tytuł dlatego jest tak wymowny. Mówi o sobie swoim głosem, podkreślając, że to ona. Nie żadna tam narratorka, nie żadna tam bohaterka, tylko autorka. Zresztą zaraz odpowiem na twoje pytanie, jeśli chodzi o tłumaczenie, ale właściwie to już nawet jest część odpowiedzi. A propos zaimków, tam zaraz na pierwszej stronie, jak wiesz, pojawia się kilka razy słowo państwo. Państwo, państwo, państwo. I w polszczyźnie to słowo ma dwa znaczenia, co bardzo mi ułatwiło pracę, ponieważ autorka bardzo gra wieloznacznościami, dwuznacznościami, niejasnościami. Raz jest to czytelnik, do którego ona się kulturalnie i uprzejmie zwraca per państwo, a raz jest to państwo, państwo, które właśnie w tym momencie tak dopieka w osobach śledczych podatkowych. Natomiast w oryginale tam kilka razy po sobie, chyba w jednym zdaniu, cztery razy, pada zi, a po niemiecku to raz znaczy państwo, raz znaczy pani, raz znaczy pan. Moim zadaniem było, i to był powód, dla którego nawiązałam kontakt, że tak powiem roboczy, tym razem nie po to, żeby pospacerować z autorką, było to, żeby dopytać, w którym miejscu, które zi, co znaczy, dlatego że kwestia tego, kto mówi akurat, kto jest podmiotem, czy jak mówi Adam Lipszyc, podmiotką wypowiadanych kwestii, jest tak naprawdę fundamentalne w jej pisarstwie. Nie tyle przecież, jak znasz inne teksty Elfriede Jelinek, to nam nie chodzi o akcję, może nawet nie o postaci. Tam zdania jakby jedno wypływając z drugiego, tłoczą się, przepychają, jedno łapie się za drugie. Zresztą tak autorka to tym razem też formułuje, jakby opisując swoje pisarstwo, zdając sobie sprawę, jak jest to trudne zadanie dla czytającego, a tym bardziej dla tłumaczącego na inny język, ale tam głównie chodzi o to, kto tutaj właściwie mówi. I ta reakcja, wielokrotnie to słyszałam, jaka reakcja typowa może nawet dla recepcji tej autorki w Polsce, ale nie tylko, również w Niemczech, czyli w krajach, w których się mówi językiem autorki. Pierwsza reakcja jest zawsze, ale o co chodzi? I dopiero druga, a nawet trzecia, w moim przypadku było ich jeszcze więcej, z racji redakcji i redakcji redakcji, lektura, w którymś momencie otwiera czytelnikowi ten tekst. Wiem z doświadczenia, ponieważ byłam na sztuce teatralnej, która powstała właściwie natychmiast po opublikowaniu tego tekstu. Czyli można powiedzieć, że jest to tekst teatralny? Tak, myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ autorka nie za bardzo rozgranicza te swoje formy pisarskie. Publikując coś na swojej stronie, nie wiedziała, czy to się skończy w teatrze, czy ktoś z tego zrobi monodram, czy może sztukę na 10 głosów, a może jest to po prostu proza. Ona nie chciałaby o tym decydować. Wypuszcza to z ręki i uważa, że swoją robotę już skończyła. Natomiast właśnie w berlińskim Deutsches Theater widziałam ten tekst rozpisany na trzy głosy, trzech autorek, a aktorek, właśnie to może jest przejęzyczenie nie takie zupełnie przypadkowe, które jakby, tak jak aktorka, autorka tym razem, mi powiedziała, mówią trzy swoje prawdy, recytując ten tekst.
I żadna z tych prawd nie jest prawdą
ostateczną.
Ostateczną, ani prawdą urzędu.
Tak jest. Tak. Ta wielogłosowość, która w teatrze jest taka, prawda, dosłowna, wyraźna, konkretna, ucieleśniona, ta wielogłosowość jest już zawarta w tym tekście. I to, co chciałam powiedzieć, że te pierwsze westchnięcia i łapanie się za głowę, to jest nie tylko reakcja czytelników Elfriede Jelinek, ale również reżyserów, z którymi od wielu lat współpracuję. Oni za każdym razem, Jossi Willer opowiadał, czyli reżyser właśnie danych odosobowych w Berlinie, Angabe Depezon, że kiedy autorka przysłała mu ten tekst, oni się umówili na to, i on stał nad drukarką w teatrze razem z aktorkami. Ona tak wypluwała kolejną ze 111 stron i oni to tak łapali jeszcze ciepłe, tacy bardzo od razu zaangażowani i chętni do pracy, ale rzedły im miny i westchnęli wszyscy, ale co my z tym zrobimy? I potem te aktorki z tymi setkami stron szły do domu i zaczynały czytać sobie to na głos i w pierwszym momencie to jest, bardzo często słyszę te relacje aktorów grających w sztukach Elfriede Jelinek, że to jest niemożliwe do nauczenia się. Tego jest za dużo, to jest za gęste. Jak z tego zrobić rolę? Po czym okazywało się, że po głośnym przeczytaniu ten tekst zaczyna mówić, że ten tekst zaczyna płynąć, oddychać, że jest tam zawarte frazowanie i te obrazy właśnie popychając się i przytulając do siebie, one są pewną kompozycją, bardzo dobrze przemyślaną, nawet jeśli tego wrażenia nie ma się czytając te, jak już czytałam w recenzjach, brawurową prozę. Okazuje się, że podzielony na głosy czy przypisany do pewnych pomysłów, ten tekst żyje własnym życiem i okazuje się, to mówią wszystkie aktorki, jest łatwe do nauczenia się.
Jeśli państwo otworzą dane odosobowe Elfriede Jelinek w tłumaczeniu Agnieszki Kowaluk, to będzie to wyglądało tak jak wypluwanie tekstu z tej drukarki w teatrze. Nie znajdą tam państwo podziału na role. Nie ma tych kreseczek, które sygnalizują dialog. Nie ma pustych przestrzeni. Jest po prostu graficznie jeden ciąg, kolumna za kolumną składająca się ze słów, ale proszę nie dać się tej wizji odstraszyć, bo skoro w teatrze mówią, że to się samo uczy na pamięć, to naprawdę to się też bardzo dobrze czyta. Wspomniałaś tutaj w pewnym momencie o tym, że język polski pomógł ci w pewnych sekwencjach w tłumaczeniu. Czasem język niemiecki to utrudniał. Dużo było takich momentów?
Dużo, ponieważ nasze języki funkcjonują zupełnie różnie. Nie zawsze i nie do końca, ale jednak oddając prozę Elfriede Jelinek ma się za zadanie właściwie brodzić po kolana w takiej papce popkulturowej, przetykanej z filozofią, przetykanej z strzępkami dialogów i tu powiedziałaś, nie ma kreseczek oddzielających kwestie. W tych kwestiach do końca też nie wiadomo, kto z kim rozmawia i może się okazać, że dialog rozpoczynają inne osoby niż go kończą, ponieważ nastąpił taki przeskok w trakcie zmieniła się Jakub i Kassa, tak ze trzy razy perspektywa w czasie jednej kwestii. Musiałam strasznie uważać na to i tutaj właśnie pogrywać tym słówkiem pan, pani, państwo. I to należało po prostu zwyczajnie, matematycznie, brutalnie ustalić, kto jest kim, podczas gdy w Niemczyźnie to płynie zi. Niekoniecznie od razu widać różnice. Natomiast pozwalałam sobie na takie różne wieloznaczności w innych momentach. Tam na przykład gdzieś pojawia słowo państwo. Wydaje mi się, że to naprawdę wielkie, wielkie zrządzenie dobrego losu, że to słowo ma akurat właśnie te różne znaczenia. No jak zwykle, to taka klasyka warsztatu tłumaczeniowego. Musiałam pilnie zważać na cytaty z filozofii, których jest naprawdę sporo. Jest to, o czym jakby wiadomo, o czym mówią też filozofowie, polscy czytelnicy Elfriede Jelinek. Ona może się bawi językiem, może czasami coś bardzo, bardzo przemienia i parafrazuje, ale ona uprawia jednocześnie prawdziwą filozofię. To znaczy jej wypowiedzi to nie jest tylko po to, żeby dać trochę takiego hałasu i żeby coś tam brzmiało jakoś przemądrzale. Ona, bawiąc się językiem, jednocześnie mówi różne ważne rzeczy i ujawnia swoje głębokie przemyślenia. Bo to nie jest do końca tak, że ta autorka jest tylko wściekła i tylko pluje pianą, chociaż sama tak w którymś momencie w książce omówi. No tutaj należało oczywiście wyłapać po pierwsze te wszystkie cytaty z Heideggera, ale też z wiedeńskiej psychoanalizy, z Freuda, z innych współczesnych filozofów. Ale tam się też pojawiają stare chorały średniowieczne, po niemiecku Rilke, Goethe. Naprawdę długo by wymieniać i poczytuję sobie to za pewne osiągnięcie, że udało mi się sporo z tych rzeczy znaleźć. Mam nadzieję, że wszystkie. Nie chcę nawet myśleć o tym, że nie wszystkie, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że zostanie to nieodkryte. Potem wyjaśnić w polszczyźnie, jak to funkcjonuje w tłumaczeniach. Może być tak, że Goethego przetłumaczył na przykład Mickiewicz I byłoby cudownie, gdyby dało się tę frazę wziąć i wykorzystać, ale może się też zdarzyć, i niestety tak się zdarzyło, że mickiewiczowski uczeń czarnoksiężnika jest napisany zupełnie innymi frazami i stosując zupełnie inne obrazowanie niż oryginał, czyli zupełnie mi się do niczego nie przydał. To samo było z cytatami z Podróży zimowej Wilhelma Müllera, który w Polsce nigdy nie miał tłumaczenia z niemieckiego. Jacek Denel napisał tekst do Podróży zimowej po polsku, ale jakby nie tłumacząc, a parafrazując, jakby wymyślając na nowo ten tekst, czyli te frazy, mimo że przysłał mi go i tutaj dziękuję mu publicznie jeszcze raz i chciałabym podkreślić, że współpraca między tłumaczami i jest po prostu czymś gigantycznym i bez tego w ogóle nie może powstać żadne dobre tłumaczenie, tak mi się wydaje. Ale niestety, i też oficjalnie i publicznie przepraszam go za to, nie wykorzystałam ani jednej frazy z tego tłumaczenia. Czyli co wtedy? Czyli jak oddać Goethego, Rilkego, Müllera, Schuberta? Jak to kiedyś autorka powiedziała, dając mi błogosławieństwo na te praktyki? No jakoś przemądrzale, no jakoś podobnie, jakoś sugerując, że to nie jest język tej autorki, a cytat albo cytat cytatu. Czyli tak, czyli była to bardzo odpowiedzialna, żmudna praca i kiedy rozmawiałam z autorką o tym, kiedy napisałam jej niedawno, że recenzje są znakomite i że bardzo mnie to cieszy. Odniosłam zresztą wrażenie, że autorka nie do końca zdaje sobie sprawę z recepcji w różnych krajach, bo jakby nikt jej o tym nie informuje, więc poczytałam to za swoje zadanie i bardzo się ucieszyła i powiedziała coś takiego: bardzo mnie cieszy nasz sukces, powiedziała, bo wiem, jak dokładnie pracujesz. Nie byłam do końca pewna w pierwszej chwili, czy to jest komplement. Postanowiłam uznać, że tak. I chciałam w tym miejscu powiedzieć coś ważnego, ponieważ te wszystkie miłe słowa, które słyszę o tłumaczeniu tej książki, za które bardzo dziękuję, też jakby czuję, że nie są tylko dla mnie, ponieważ tłumacz może być tylko tak dobry, jak dobry jest tekst. Jakby ja mam wrażenie, że ten tekst mówi sam. Ja jestem tylko takim medium i było to żmudne, było to bardzo pracochłonne, czasochłonne i czasami naprawdę frustrujące właśnie w takich momentach, kiedy nie bardzo było wiadomo, co z tym cytatem i kto tu właściwie mówi. Ale wynagrodzone mi to zostało właśnie tym poczuciem, że ten tekst jednak mówi. Że on mówi również po polsku. Tak mi się wydaje, tak słyszałam. Tutaj wracając do tego pojęcia prawdy, myślę, że to też wynika z poetyki, z metody pisarstwa Elfriedy Jelinek. Ona to zresztą nawet kiedyś powiedziała, mówiąc o tłumaczeniach, że polski tekst w moim tłumaczeniu ma też swoją prawdę. Jakby jeśli autorka mówi, ja i tak powtarzam po innych, powtarzam, odpisuję, przepisuję, to jest trochę kokieteria oczywiście, to ja też mam prawo powtarzać po autorce, przepisywać, odpisywać po swojemu. Tak, i tak się rozgrzeszam i to właściwie byłaby odpowiedź na pytanie, jak mi się tę książkę tłumaczyło. Właśnie inaczej niż te poprzednie, bo tu jakby dałam sobie pozwolenie na odczuwanie radości z tłumaczenia. Jakby nie miałam tego spięcia, które towarzyszyło mi przy pierwszym tłumaczeniu, że oto mam powiedzieć po polsku dokładnie to samo, za co ktoś przed chwilą dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, bo to jest paraliżujące. Akurat to pisarstwo dopuszcza używanie swojego głosu.
Ta książka w Polsce ma dwie autorki. Elfriedę Jelinek, Agnieszka Kowaluk, której praca już została wykonana i możemy z niej korzystać. Chciałabym Państwa namówić jeszcze do tego na koniec, wracając do Picassa, o którym wspomniałaś. Ja jestem dopiero w połowie lektury, ale mam takie właśnie poczucie, właściwie uświadomiłaś mi to, jakbym oglądała pracę Picassa. To, że my na obrazie, na jego obrazie zamiast kobiety widzimy różne fragmenty, to nie znaczy, że tam nie ma kobiety. To jest właśnie próba dotarcia do tego, jak naprawdę wygląda kobieta ze wszystkich stron i z wnętrza, i z zewnątrz. Tak pisze Elfrieda Jelinek. I w momencie, w którym zdamy sobie sprawę z tego, znaczy pozwolimy sobie na to, żeby nie patrzeć na rzeczywistość także literacką w sposób konwencjonalny, tylko przyjmiemy do wiadomości, że nie ma jednej prawdy ani na płótnie, ani w życiu, ani w książce, no to to już potem samo samo idzie i to, że na przykład jedną kwestię zaczyna jedna osoba, a kończy zupełnie inna, wydaje się być jak najbardziej naturalnym zjawiskiem. Bóg to powiedział, że akurat nie tak wygląda świat. Agnieszka Kowaluk, tłumaczka danych odosobowych, Elfrida Jelinek w Nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam do lektury i proszę nie zniechęcać się pierwszym złudnym uczuciem, że się nic nie rozumie. Ten tekst w którymś momencie, raczej wcześniej niż później, zaczyna sam przemawiać do czytelnika. Bardzo zachęcam do lektury.